Goście Radia Kraków, matematycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Krzysztof Ciesielski.
Dzień dobry.
I dr Zdzisław Pogoda.
Dzień dobry.
Witam panów. Dziś będzie rozmowa o historii matematyki. Przypomnimy życiorys Franciszka albo Franca Mertensa.
No właściwie... Franciszka,
tak?
Oczywiście.
To muszę panów zmartwić, że w internecie, gdy szukałem informacji o tym matematyku, to właściwie nigdzie tam nie ma wzmianki, że z Polską był związany, z Krakowem. Pracował w Krakowie i tyle. Niemiec zmarł w Wiedniu.
Co my na to poradzimy i to jest dramat. Nie powiedziałbym, żebyśmy mówili o historii matematyki. Powiemy po prostu o matematyku, niewątpliwie najwybitniejszym polskim matematyku XIX wieku. I to jest bardzo przykre, że w źródłach zagranicznych on jest wymieniany jako Niemiec, co jest krzyczącym nieporozumieniem. Natomiast w polskich źródłach on wielokrotnie jest zapomniany, a był to matematyk wysokiej klasy. Może parę zdań o tym jego pochodzeniu.
Urodził się w 1840 roku w Środzie Wielkopolskiej.
Czyli rzeczywiście pod zaborem niemieckim. Jego genealogia rodzinna, jeżeli chodzi o przodków, związki z Polską, z Francją i z Niemcami. Ja już nie będę wymieniał, kto był Polakiem, kto Francuzem, kto Niemcem. On tam spędził dzieciństwo. Doktorat zrobił w Berlinie, znakomity doktorat. Ten doktorat został specjalnie wyróżniony i tak w ciągu 23 lat wówczas tylko 13 doktoratów uzyskało tego rodzaju wyróżnienie, po czym przyjechał do Krakowa, objął katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pracował przez 20 lat. Następnie przeniósł się do Gracu, a potem do Wiednia, cały czas na terenie Austro-Węgier. Co jest ważne? Dlaczego jest ewidentne, że on powinien być uważany za Polaka? Bo on sam się uważał za Polaka, na co są liczne dowody. Natomiast był to niewątpliwie Polak, natomiast jako matematyk należy by raczej mówić matematyk polsko-austriacki, bo większość swojego życia matematycznego spędził jednak w ośrodkach austriackich. Cały czas to były Austro-Węgry.
Żeby przytoczyć pewne argumenty za polskością Mertensa, chociaż w tych czasach czasem trudno było dokładnie powiedzieć...
No pamiętajmy, nie mieliśmy państwowości.
Nie mieliśmy państwowości.
Polacy mieszkali we wszystkich zaborach.
Właśnie, studiowali na różnych uniwersytetach w całej Europie. Zresztą pochodzenie mieli też rozmaite. Gdyby pewne kryteria przyjąć do Chopina czy innych, to by się okazało, że Chopin jest Francuzem albo
Mikołaj Kopernik
jest Niemcem. Natomiast Mertens biegle mówił w trzech językach, po niemiecku, po polsku i po francusku. Natomiast polszczyzną posługiwał się bardzo pięknie i zachowały się jego listy, jego teksty, pisane no taką polszczyzną, jakiej nie używali nawet rodowici, w cudzysłowie, Polacy. Poza tym podkreślał swoją polskość, pisząc o sobie Franciszek, a nawet gdy przebywał w Gracu i podpisywał list Grac z datą, pisał Grac po polsku, przez C, nie używając niemieckiego TZ, więc wielokrotnie zaznaczał swoją polskość również w artykułach matematycznych. Gdy publikował artykuł po niemiecku, bardzo często ten sam artykuł tłumaczył sam na język polski i publikował go w polskojęzycznych czasopismach. W każdym razie około 20 artykułów ukazało się w języku polskim, artykułów matematycznych.
Warto podkreślić, że jeżeli chodzi o XIX wiek, to był naprawdę jedyny polski matematyk, bo Zarembę, o którym kiedyś mówiliśmy, to już należy traktować jako matematyka późniejszego przełomu XIX i XX wieku, który osiągnął takie światowe poważanie. No był jeszcze Henne Wroński, ale po pierwsze on chyba jednak miał mniejsze znaczenie, a po drugie on jednak cały czas działał poza granicami Polski.
No
a Mertens, podkreślmy jeszcze raz, przez 19 lat kierował katedrą matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Można parę zdań powiedzieć o jego wynikach matematycznych. On się zajmował wieloma działami matematyki. Jednym z takich problemów, które postawił, to była hipoteza Mertensa. Może nieważne, o czym ona mówiła, ale gdyby okazało się, że ona jest prawdziwa, to z niej wynikałaby hipoteza Riemanna, do dziś nierozstrzygnięty problem, który przez współczesnych matematyków uważany jest dość powszechnie za najważniejszy, nierozstrzygnięty do tej pory problem matematyczny. Hipoteza Mertensa okazała się być fałszywa, ale kontrprzykład znaleziono 50 lat po śmierci Mertensa. Pokazuje, jaki to był trudny problem.
A propos jego wyników i między innymi tej hipotezy. Mertens bardzo interesował się, oprócz analizy matematycznej, czyli mówiąc językiem takim powszechnym, rachunkiem różniczkowym i całkowym, teorią liczb, w szczególności teorią liczb z zastosowaniem analizy. I hipoteza, którą postawił przez prawie 100 lat, interesowała matematyków ze względu na to, że z niej mogło wynikać wiele ważnych twierdzeń, w tym hipoteza Riemanna. Natomiast wielką ciekawostką, wydaje mi się, jest to, że tę hipotezę obalono w roku 1983, a opublikowano wynik w 1985, używając metod komputerowych, ale nie wskazując kontrprzykładu, tylko dowodząc przy pomocy komputera, że kontrprzykład istnieje, co było zupełnie zaskakujące. Co więcej, ten kontrprzykład sugerował, że to będą tak ogromne liczby, że Mertens mógł przypuszczać, że jego hipoteza jest prawdziwa. Zresztą on sprawdził swoją hipotezę dla co najmniej 10 tysięcy przypadków. Ręcznie przeliczył. Matematyk siadł.
Był cierpliwy.
I policzył, no i widać umiał. Był dobrym rachmistrzem. Natomiast okazało się, że nawet dla miliarda przypadków ta jego hipoteza jest prawdziwa. Co więcej, artykuł o obaleniu hipotezy Mertensa ukazał się w Herald Tribune. Polskie gazety, polscy dziennikarze w ogóle na to nie zwrócili uwagi, a to był akurat moment, kiedy można było przynajmniej dwa zdania wspomnieć o Mertensie.
Trzeba podkreślić, żeby nie wyszło, że Mertens po prostu przede wszystkim postawił hipotezę, która okazała się fałszywa. On ma na swoim koncie bardzo wiele ważnych, udowodnionych twierdzeń i to z różnych działów matematyki. To zarówno zaawansowanych, jak i takich, które w tej chwili są wykładane na pierwszym roku na kursowych wykładach studentom. Twierdzenie o iloczynie szeregów, w tej chwili bardzo podstawowe, nosi imię Mertensa, a na bardzo niewielu wykładach przedstawiane jest ono jako twierdzenie Mertensa, po prostu twierdzenie bez nazwiska, bo pewne sławne twierdzenia są podawane z nazwiskami, twierdzenie Bolzano-Darboux, twierdzenie Weierstrasa, a to, jak tak nawet popatrzę na podręczniki z analizy matematycznej, bardzo rzadko widzę napis, że to jest twierdzenie Mertensa, co jest w sumie bardzo smutne, bo no Polak.
Warto też dodać, że Mertens był bardzo ceniony w Krakowie, w szczególności przez Aleksandra Ludwika Birkenmayera, który pisał o nim, że mamy znakomitego matematyka. No niestety, na tyle był dobry, że próbowali go ściągnąć do różnych uniwersytetów, bo Mertens miał wiele propozycji. W końcu, po prawie 20 latach jednak skorzystał z okazji, najpierw wyjechał do Gracu, potem do Wiednia. Niestety Uniwersytet Jagielloński nie zdołał zatrzymać Franciszka Mertensa.
Gdy wyjechał do Gracu, wkrótce potem został rektorem tamtejszej uczelni. I też trzeba powiedzieć, że jeszcze rok przed wyjazdem do Gracu on miał kilka propozycji bardzo prestiżowych uczelni, a stwierdził, że woli zostać w Krakowie. No, są pewne hipotezy, dlaczego on po tych 19 latach wyjechał, ale to jest może oddzielna historia.
Ja bym tylko jeszcze dodał, że jednak utrzymywał kontakty, bo w 900 roku, gdy było odnowienie Uniwersytetu Jagiellońskiego, przysłał piękny list, przypominał swój udział w pracach na uniwersytecie.
Franciszek Mertens, 1840 Środa Wielkopolska, 1927 Wiedeń, Austria. Polsko-austriacki matematyk, przez prawie dwie dekady obecny w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tę sylwetkę przypomnieli dr Krzysztof Ciesielski.
Dziękuję bardzo.
I dr Zdzisław Pogoda.
Dziękuję.
Z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo.